Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Rozpoczynamy audycję cykliczną Szukając Słowa Bożego. Dzisiaj naszym gościem i komentatorem tego słowa na najbliższą niedzielę, pierwszą niedzielę Adwentu, jest ksiądz profesor doktor habilitowany Sławomir Stasiak. To jest moderator działu biblijnego w Legnicy, prorektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, kierownik Katedry Teologii Biblijnej Starego Testamentu w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, po prostu też biblista.
Tak, witam bardzo serdecznie ojca, witam wszystkich radiosłuchaczy Radia Maryja.
Tytułem wstępu coś powiemy, czy od razu modlitwa do Ducha Świętego? Wiemy, że Adwent, czas specjalny.
Tak, rozpoczynamy czas Adwentu i rozpoczynamy czytaniami. Może przypomnimy te czytania, które usłyszymy, nim będziemy mieli okazję otworzyć się na działanie Ducha Świętego, więc w najbliższą niedzielę, już pierwszą niedzielę Adwentu roku B, usłyszymy w pierwszym czytaniu fragmenty Księgi proroka Izajasza, rozdział 63, wersety od 16b do 17, 19b oraz z rozdziału 64, wersety 2b do 7. I jako drugie czytanie usłyszymy fragment pierwszego listu do Koryntian, rozdział 1, wersety od 3 do 9. Ewangelia to fragment Ewangelii świętego Marka, rozdział 13, wersety od 33 do 37. Myślę, że teraz możemy pomodlić się do Ducha Świętego o to, byśmy rzeczywiście głęboko weszli w treść Słowa Bożego.
Niebiosów wzięty, światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogich, dawco darów mnogich. Przyjdź światłości i sumień, o najmilszy z gości, słodka serca. Słodkie orzeźwienie w pracy tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza, poddaj swej potędze, bez Twojego tchnienia. Cóż jest wśród stworzenia, jeno cierni i nędzę, obmyj co wierzącym, w Tobie ufającym.
Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem. Odkupiciel nasz to Twoje imię odwieczne. Czemu, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serca nasze stają się nieczułe na bojaźń przed Tobą? Odmień się przez wzgląd na Twoje sługi i na pokolenia Twojego dziedzictwa. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił przed Tobą, zaczęsłyby się góry. Zstąpiłeś przed Tobą, ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś Bóg poza Tobą czynił tyle dla tego, co w Nim pokłada ufność. Obyś wychodził naprzeciw tym, co radośnie pełnią sprawiedliwości, pamiętają o Twych drogach. Oto Ty zawrzałeś gniewem, bo grzeszyliśmy przeciw Tobie i od dawna i byliśmy zbuntowani. My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata. My wszyscy opadliśmy, zwiędli jak liście, a nasze winy poniosły nas jak wicher. Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie. Bo skryłeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy. A jednak, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem. My jesteśmy gliną, a Ty naszym Twórcą. Wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich.
W tym błaganiu pokutnym, po przywołaniu serii działań zbawczych podjętych przez Boga, odrzuconych jednak przez człowieka z powodu grzechu, Trito Izajasz, bo tak nazywamy autora trzeciej części księgi proroka Izajasza, wysuwa niezwykłą hipotezę. Obecne milczenie Boga to jedynie pewna taktyka, którą stosuje On, aby na powrót przyprowadzić do siebie Izraela. W niedługim czasie pojawi się na horyzoncie naszego życia. Wykona ten pierwszy ruch, który będzie początkiem i wsparciem naszej późniejszej odpowiedzi. Odmieni się, rozedrze niebiosa i stąpi. Wychodzi naprzeciw tych, co radośnie pełnią sprawiedliwość i pamiętają o Jego drogach. Odkryje swe oblicze, oblicze Ojca i Zbawiciela. Jest to niezwykle wzniosła i bardzo intensywna modlitwa, która jest świadkiem liturgii sprawowanej przez Izraelitów, którzy powróciwszy do Palestyny po edykcie Cyrusa sprawowali ją po roku 538 przed Chrystusem. Działaniu podjętemu przez Boga odpowiada nawrócenie człowieka, który wchodzi na drogę powrotu do Boga, który go poszukuje. Nie będziemy błądzili z dala od Twoich dróg, słyszymy. Będziemy praktykowali sprawiedliwość i pamiętali o Twoich drogach. A my powiemy, zgrzeszyliśmy przeciw Tobie od dawna. Byliśmy zbuntowani. My wszyscy byliśmy skalani. Narodzi się nowe stworzenie, bo my jesteśmy gliną, a Ty naszym Twórcą. Dziełem rąk Twoich jesteśmy wszyscy.
czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko, we wszelkie słowo, wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was. Nie doznajecie tedy braku żadnej łaski, oczekując objawienia się Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wiemy, że jest Bóg, który powołał was do współuczestnictwa z Synem, swoim Synem, Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Oto Słowo Boże.
Bóg wylewa dary słowa i wiedzy na Koryntian. Paweł nie wymienia wśród tych darów miłości, ponieważ wspólnota jest jeszcze wciąż rozdarta podziałami i zagrożona wpływami sekt. Więcej wśród nich każdego dnia rozbrzmiewa świadectwo Chrystusa, to jest Ewangelia, która została szczęśliwie przedstawiona jako autoprezentacja Chrystusa przez usta misjonarza. Po tym pierwszym objawieniu nastąpi to ostateczne i pełne, w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, jak czytamy w 8 wersecie. Chrześcijanie muszą odpowiedzieć na tę Bożą inicjatywę oczekiwaniem pełnej nadziei i ufności. Nie brakuje wam żadnego daru łaski, pisze Paweł, gdy oczekujecie objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. Od tej chwili realizuje się największy i najwspanialszy dar. Pełna wspólnota, koinonia z Chrystusem.
Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów: uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie, z wieczora, czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem, by niespodzianie przyszedłszy nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię. Czuwajcie.
W tej przypowieści Jezusa Pan pozostaje daleko od domu, jednak w powietrzu już czuć atmosferę Jego powrotu. Z daleka rozpoczyna już realizację swojego planu powrotu. Będzie on niespodziewany, lecz pewny. Może nastąpić wówczas, gdy zapada zmrok, albo gdy już będą całkowite ciemności, albo też gdy zacznie się świt nowego dnia, czy też gdy słońce rankiem będzie już wysoko. Bóg jest już w drodze do swojego domu, do swojej rodziny, do swoich, jak powie Jan w prologu do swojej Ewangelii. Odpowiedzią jego ludu nie może być senność, obojętność czy lenistwo, jak głupich pani w przypowieści z 25 rozdziału Ewangelii Mateusza. Słudzy starający się o wszystko i odźwierny czuwający, o których słyszeliśmy w 34 wersecie, to właściwe postawy osób gotowych na przyjście Pana. Motywem wiodącym całej perykopy jest oczywiście czasownik czuwać, powtórzony w tym krótkim fragmencie aż czterokrotnie. Odpowiedzią wierzącego człowieka na przyjście Pana jest stan czuwania, wykazanie gotowości, napięcia, aktywnej miłości, bez jakiegokolwiek rozmywania tych pojęć.
Szukając Słowa Bożego, już przechodzimy za chwilę do rozmów z naszymi słuchaczami, bo obecność księdza profesora Sławomira Stasiaka jest charakterystyczna, że mamy dużo czasu na rozmowy, na pytania, na refleksje. To jest też bardzo ważne, bo ten kontakt wtedy jest szeroki, prawda, z naszym
słuchaczem. Tak, no i na tym też polega nasza audycja, żebyśmy wszyscy włączyli się w medytację nad tym słowem, żeby to nie tylko były moje podpowiedzi, ale także dzielenie się radiosłuchaczy. Tak. Może zanim czekając na kolejny, na pierwszy telefon, przypomnijmy, że czytania na najbliższą, pierwszą już niedzielę Adwentu roku B zostały wzięte z trzeciej części księgi proroka Izajasza, rozdział 63, wersety 16b do 17 i 19b oraz z rozdziału 64, wersetu od 2b do 7. Drugie czytanie to fragmenty listu do Koryntian, rozdział 1, wersety od 3 do 9 i Ewangelia świętego Marka, 13 rozdział, wersety od 33 do 37. Można otworzyć sobie te teksty, przeczytać je raz jeszcze i podjąć medytację i podzielić się z nami refleksją nad tym słowem, które przed chwilą usłyszeliśmy.
Zapraszamy bardzo serdecznie już za moment. Ja mam jeszcze takie pytanie, księże profesorze, jak to mamy odczuwać? Bo od dziecka nas uczono, ja pamiętam, że to jest radosny czas oczekiwania, czyli Adwent nie jest czasem no, postu, prawda, takiego...
Nie jest to czas
na pewno smutku. Bo my wiemy, że Bóg się rodzi, prawda, że On się narodzi.
Jest to radość oczekiwania na spotkanie ze Zbawicielem. Przede wszystkim tak, to na co pamiętam, uwrażliwiał nas już niestety nieżyjący nasz liturgista, ksiądz dr Marek Adaszek, mawiał zawsze o tych dwóch częściach okresu Adwentu. Pierwsza część do 16 grudnia to jest czas, kiedy mamy my zwrócić nasze myśli na to powtórne przyjście Chrystusa. To jest taki adwent oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa, na Jego paruzję, a więc na to nasze osobiste spotkanie z Nim. Natomiast ten drugi okres od 17 grudnia to jest czas rzeczywiście takiego bezpośredniego przygotowania na uroczystość Bożego Narodzenia. Wiemy, że te dwie rzeczywistości ze sobą się w życiu przenikają i tak jak pierwsze przyjście Zbawiciela było wielkim, radosnym wydarzeniem, rozbłyskiem obecności światła pośród ciemności grzechu, tak to powtórne przyjście Zbawiciela, oby również dla nas było radosne. Ale by tak było, to właśnie Słowo ma nas prowadzić przez te ciemności świata, ciemności grzechu i doprowadzić nas do jedynego światła, którym jest Chrystus.
Dlaczego pytam? Bo tak, szaty fioletowe, ta ciemność jest, prawda? Ale pięknie przybijająca się świeca roratnia, a więc ten światło nadziei. A więc to jest takie coś, że Bóg się zmiłował, nadzieja dla świata przyszła, Jego Słowo było nieodwołalne.
Tak.
Po tym, że postul będzie odkupiciel, że raj, no, nie powtórzy się sytuacja w raju, tego wypędzenia, ale że będzie ta naprawa, ten drugi
tak
Adam.
Tak jest, to powtórne stworzenie, to jest też temat bardzo charakterystyczny dla Izajasza, który widzi to wybawienie człowieka z jego upadku, widzi to oczywiście z perspektywy narodu wybranego, ale widzi to w kategoriach nowego stworzenia, czegoś rzeczywistości, która ma swoją potęgą, ma być równie wspaniała jak to pierwsze stworzenie świata i człowieka, ale okazuje się, że Bóg w swoich zbawczych planach przewyższył jeszcze te myśli Izajaszowe, bo przyjście Chrystusa to jest coś znacznie więcej niż
no właśnie,
tylko
bo,
nowe stworzenie.
Bo Nowy Testament, już tutaj widzimy, Chrystus przychodzi, naucza apostołowie, jego uczniowie, to może być świetnie, no chociaż Paweł, intuicja Boża w nim. Mhm. Natomiast ja bym zapytał o tych autorów Starego Testamentu, mówimy natchnionych, ale jak to ich natchnienie wyglądało? Czyli to był jakiś taki dłuższy namysł, modlitwa, post, potem spisywanie tych myśli? Bo to nie było tak, że siadali do biurka, wzięli pióro, prawda, i pisali
myślę,
po kolei.
Myślę, że tego natchnienia nie możemy traktować tylko i wyłącznie tak instrumentalnie, że to dotyczyło człowieka, który po jakimś namyśle, oczywiście pod działaniem łaski Bożej, spisuje te treści, tak jak Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel i inni autorzy Starego Testamentu. To był objawienie, to był dar, który był dany wspólnocie ludu Bożego. I tamto objawienie osiągnęło, zostało rzeczywiście adresatem tego objawienia była wspólnota, a spośród tej wspólnoty wyrośli ci, którzy dopełnili tego w sposób instrumentalny. I myślę, że tak należałoby na to patrzeć, bo wtedy zrozumiemy też ideę czytania Słowa Bożego we wspólnocie Kościoła, że ono tam staje się prawdziwym Słowem Boga i tylko czytane w Kościele może rzeczywiście być słyszane jako Słowo Boga.
Czyli rozpoczynamy, mamy telefony, pisz pierwsze. Bardzo prosimy, audycja Szukając Słowa Bożego. Szczęść Boże.
Renata ze Śląska.
Witamy.
Muszę się księdza coś zapytać. Łaska wiary, ściszę to radio, łaska wiary czy miłosierdzia to jest oglądanie oblicza Bożego w tym życiu, kiedy wzywamy imienia Jezus. A co to jest ten spoczynek w duchu? Tak się ludzie tym chwalą. To jest bezmyślne padnięcie, bioprądy czy ekstaza, w której ogląda się istotę Boga. Czemu przy bierzmowaniu nikt się nie przewraca, proszę księdza? Tyle, dziękuję.
Dziękuję Pani Renato, chociaż żebyśmy nie weszli właśnie w taki grząski nurt, bo nie są te pytania, ale ksiądz profesor mógł odpowiedzieć.
To znaczy, są ważne pytania, które nie mogą pozostać też bez odpowiedzi. Jak wiążą się jakoś z dzisiejszym drugim czytaniem, gdzie słyszeliśmy o tym darze pokoju i darze słowa, który otrzymują Koryntianie. Ja wśród tych darów Ducha Świętego, które Paweł wyliczył, nie spotkałem spoczynku w Duchu Świętym. Dosłownie tak nazwanego, jak to dzisiaj się tego nazywa. To jest pokój, to jest wewnętrzny pokój człowieka i myślę, że właśnie o tym darze mówi najgłębiej Paweł do Koryntian, ale w jakim kontekście szczególnym, jak to też dla nas dzisiaj jest ważne. Koryntianie rozdarci pomiędzy różnego rodzaju frakcje. Koryntianie, którzy próbują odejść od Ewangelii, którą im Paweł głosił. Koryntianie, którzy buntują się przeciw temu, który jako pierwszy przyniósł im dobrą nowinę. A Paweł im przypomina o łasce, o pokoju, o słowie, które Bóg im dał. Może warto na początku Adwentu samemu zrobić taki rachunek sumienia, czy to nasze kroczenie ku światłości świata jest kroczeniem w pokoju, jest kroczeniem w słowie, jest kroczeniem w otwarciu się na działanie łaski.
Chociaż rzeczywiście w czasie tych nabożeń, modlitwy szczególnie do Ducha Świętego są takie przypadki, że ktoś właśnie upada, są specjalni kapłani, którzy jakiś dar posiadają, konkretny. Nawet tam są osoby, które podtrzymują, ja to widziałem kilka razy, ale to też na pewno uważajmy to za prawdziwe, tylko nie wierzmy w to, że ktoś jest bardziej godny albo mniej, prawda? Nie, ja tak myślę, żeby nie było rozróżnienia, że ja się źle modlę, bo nie mdleję, prawda?
Proszę ojca, proszę radiosłuchaczy, Paweł to wyjaśnia bardzo, bardzo konkretnie, że każdemu został dany inny dar, którym może służyć Kościołowi. I to, że ktoś jakiegoś daru nie posiada, to nie znaczy, że on jest kimś gorszym w Kościele, bo otrzymał inne dary. Ja to często podaję na własnym przykładzie, że gdyby ktoś mnie poprosił o to, żebym zaśpiewał, to proszę bardzo, bo Pan Bóg mi dał dar śpiewania. Ale gdyby chciał, żebym ja coś narysował, to chyba najgorsza decyzja w życiu, jaka by była, bo nie potrafię rysować.
Tak jest. Kolejny telefon, drodzy Państwo, rozmawiamy szukając Słowa Bożego. Omawiamy, przypomnę, Słowo Boże, żebyśmy być dzisiaj dokładni, skrupulatni, na pierwszą niedzielę Adwentu, a więc mieliśmy czytanie z Księgi Izajasza, czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian i o czuwaniu Ewangelię. Bardzo proszę, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie Bóg zapłać ojcu Sławomirowi, ojcu Januszowi. Ja tylko tak szybko, syntetycznie wymienię takie trzy punkty, które dla mnie są taką podstawą, pewnego rodzaju osnową właśnie do tego przesłania, które wynika tutaj z tych przeczytanych perykop. Pierwsze to pamiętam, że jeszcze nie tak dawno, jak była liturgia pochowania ciała do grobu, to ten prowadzący właśnie tę modlitwę kapłan przy takim otwartym grobie, przy trumnie w pewnym momencie mówił, a teraz pomodlimy się za tego, który pierwszy z nas. No i wtedy takie padały, no gdzieś to zaczęło być już potem nie podkreślane, ale tak to robiło takie właśnie wrażenie. Druga sprawa to lekarz Kieślowskiego, autora dekalogu, opowiadał mi, że Kieślowski rano wstał, wyprostował się, upadł i umarł. I wreszcie trzecie, to jest taki moment w kaplicy prywatnej księdza Janusza Pasierba, były takie słowa w szafie, jak on czasem w domu odprawiał mszę świętą, słowa księdza Boskok, który tam był taki napis, pamiętaj, że ilekroć przystępujesz do ołtarza, traktuj tą mszę świętą, jak gdyby ona była pierwsza, jedyna i ostatnia. I teraz to chciałbym właśnie o tym powiedzieć, że jest taka dyskretna różnica pomiędzy pojęciem oczekiwania i czuwania. I tak jakoś wydaje mi się, że oczekiwanie to jest taki stan człowieka, powiedzmy, ochrzczonego, który po prostu przeprowadza go właśnie przez życie i właśnie prowadzi go do tego właśnie, co jest tą czujnością. co jest tym właśnie czuwaniem. Bo teraz dla naszej ludzkiej natury jest szalenie trudna sprawa, bo my nie wiemy, kiedy Pan Jezus ponownie przyjdzie. Ale byśmy bardzo to chcieli wiedzieć. Ale to jest owa ta pedagogika Boża, że, żebyśmy właśnie umieli i oczekiwać, i właśnie czuwać. I teraz tu jest taka właśnie rzeczywistość, że tyle razy, ile my tą perykopę tam co 4 lata czytamy, to o tyle jesteśmy bliżsi, tyle już wiemy. Czy najważniejszego, powiedzmy, nie wiemy, bo to jest pedagogia, jak powiedziałem, Boża, ale już o tyle wiemy, że o te 4 lata jesteśmy bliżsi już temu momentowi właśnie ponownego przyjścia Chrystusa. I to nam daje tą właśnie dynamikę w takim jakimś życiu chrześcijańskim, chociaż ono, powiedzmy, no jest trudne, bo jest i grzech, i jest cnota, i jest jakiś problem.
Rozumiemy, ale panie Krzysztofie, to nie mówimy kazań, tylko pytanie zwięzłe, tak. Dobrze, żeby było. Bo rozumiem pana te 3 punkty, pan ksiądz profesor odpowie, biblista. Dziękujemy panu bardzo, dobrze?
Dziękuję bardzo i to tak właśnie stawiam jako taką treść właśnie do tego, co było w tych
Bóg zapłać, czytaniach. Dziękujemy.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Rzeczywiście czymś innym jest oczekiwanie, czymś innym jest czuwanie, bo można oczekiwać bez czujności, można oczekiwać w lenistwie. Tu zresztą cały szereg przypowieści Jezusa obrazuje ten stan. Będą w innej przypowieści Jezus powie, a gospodarz się opóźnia, więc ci, którym zostało powierzona troska nad gospodarstwem, zaczną się bawić, pić i upijać, a zamiast rzeczywiście stać w postawie czujności i gotowości, jak ci, o których była mowa dzisiaj, że ci słudzy czuwający, a odźwierny gotowy w każdej chwili otworzyć. Tak, rzeczywiście, to nie jest łatwe, żebyśmy umieli oczekiwać w czujności. Ale właśnie do tego dzisiejsza Ewangelia nas bardzo zachęca. 4-krotnie powtórzę, przywołując zawołanie, czuwajcie.
Mamy telefon, bardzo proszę, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dariusz Zamościa.
Witam panie Dariuszu, proszę bardzo.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i księdza profesora. Tutaj dzisiaj, prawda, według tych czytań, tak syntetycznie biorąc, prawda, do jakby jednej całości te wszystkie czytania, chociaż ich nie czytałem, ale uważnie się przesłuchiwałem, to no, ten Advent, ten dzień oczekiwania, dzień pański i wynika tylko z jednego powodu. Z Dnia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jeśli nie mamy Dnia Pana naszego Jezusa Chrystusa, czyli Dnia Syna Bożego, to nie będziemy mieli Dnia Pana Pańskiego, czyli Dnia Boga Ojca. Bo tylko w Jezusie Chrystusie mamy obraz Boga Ojca. I to jest najważniejsze oczekiwanie. Oczekiwanie w prawdzie Ewangelii. Nie ma innego po prostu i nie ma innej drogi niż prawda Ewangelii, a prawdą Ewangelii jest osoba Jezusa. I tutaj to jest najważniejsze, bo my możemy sobie, prawda, wymyślać, możemy sobie kombinować, ale dzień Pański jest tylko i wyłącznie w Kościele w Amen, czyli w osobie Jezusa Chrystusa. Bo dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa zawsze będzie dniem Pańskim, dniem Boga Ojca, bo w Jezusie Chrystusie po prostu jest Bóg Ojciec i no tutaj trudno powiedzieć, prawda? No jest to najtrudniejsza rzecz, którą można wyrazić takimi prostymi ludzkimi słowami, prawda? Bez jakiegoś rozłożenia na czynniki pierwsze. No po prostu, no jakby to dokładnie tak powiedzieć, no to jest to, że Jezus Chrystus pochodzi od Boga Ojca, stał się człowiekiem, stał się naszym bratem, stał się naszym Zbawicielem i w tym zbawieniu, którym nas wynosi, w tym zbawieniu, odrodzeniu, a zbawienie jest odrodzeniem do odnowienia naszego w Bogu Ojcu, odnowienia naszego odwiecznego, a to jest przez posłuszeństwo Bogu Ojcu.
Oczywiście, ale Jezus Chrystus jest także Bogiem, panie Dariuszu, bo tam pan przyjaciel,
tak,
kupiciel,
nie ulega
jedność w Trójcy, tak. Dziękuję bardzo, panie Dariuszu, pozdrawiamy gorąco. Tutaj tak.
Tutaj ważne padły słowa wypowiedziane przez pana Dariusza, mówiące na temat Ewangelii, że to jest ta droga, którą my idziemy, czuwając, oczekując powtórnego przyjścia w gotowości, czyli czuwając, ale Ewangelia w podwójnym wymiarze chciałbym tutaj podpowiedzieć, bo z jednej strony oczywiście Jezus Chrystus jest treścią Ewangelii, nie ulega wątpliwości, ale my, przyjmując Ewangelię, widzimy w Nim, w Jezusie Chrystusie, realizację obietnic starotestamentowych. I to jest dobry czas, kiedy będziemy słuchali kolejnych proroctw starotestamentowych, mesjańskich proroctw w czasie Adwentu, byśmy na nowo przemedytowali, przemyśleli te wydarzenia, które były zapowiadane w Starym Testamencie, a które realizują się w osobie Jezusa Chrystusa.
Szukając Słowa Bożego, nasz gość, ksiądz profesor Sławomir Stasiak, rozmawiamy na temat czytań na pierwszą niedzielę Adwentu i odbieramy telefony. Bardzo proszę, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej z Polski Północnej. W tych dwóch czytaniach ze Starego i z Nowego Testamentu odnajduje taką wspólną nić takich spraw, które Pan Bóg, jak patrzy na człowieka, to tak czytając Pismo Święte, całą historię człowieka, Bóg ma ciągle problem z tym, że ludzie się buntują, grzeszą i w Izajasza 64:4 pisze, bośmy grzeszyli przeciw Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani. Pan Bóg widzi to, że człowiek ma taką jakąś kiepską tą kondycję, naturę, wychodzi mu naprzeciw, uczy go w różny sposób i chce, żeby Pan Bóg, chce, żeby człowiek szedł za Panem Bogiem. I tu w tym czytaniu u Marka właśnie mamy o tym, żeby tak pilnować swojej duszy, tak pilnować swojej świadomości, by czuwać, uważać na to, co się myśli, jak się postępuje, gdyż można, żyjąc jakby we śnie, można żyć jakby we śnie, można żyć śniąc jakby. I Pan Bóg, widząc te wszystkie nasze błędy i te wszystkie nasze niedomagania, wychodzi nam naprzeciw. Ostatnio jako w osobie Pana Jezusa pojawił się na ziemi i nauczył nas na przykład, żeby zaprzeć się samego siebie, bo Bóg wie, że ludzie kochają tylko siebie, a nie chcą kochać drugiego człowieka. Robią dobrze te wszystkie rzeczy, ale robią dobrze tylko dla samego siebie, czyniąc krzywdę innym i Panu Bogu. I Bóg, widząc z daleka już to, że my chcemy grzeszyć, już do nas przychodzi i zapowiada, że wydarzą się złe rzeczy, że będą znaki na słońcu. Pół roku wcześniej już mówił, mówi, że znak na słońcu się pojawi, daje nam dowód na istnienie, na swoje istnienie. Gdy w Fatimie pojawił się znak słońca, Bóg już przestał być niemy i niewidoczny, ale dał dowód na istnienie samego siebie. I tam już zapowiedział, że przyjdą takie ciężkie czasy.
Ale panie Dariuszu, proszę, bo tu mamy audycję taką, że mamy gościa, po to jest specjalista, żeby jakąś swoją wątpliwość, pytanie, a nie
dobrze, to
ambasador
ja właśnie
Pana Boga na ziemi.
Zmierzam do końca pytaniem. No. Jakby można było wytłumaczyć to, że Pan Bóg prosi o tą czujność, w Fatimie zapowiada te wszystkie znaki, mówi, co się wydarzy, jak należy uważać na siebie, żeby kochać innych ludzi, bo jak się tylko siebie kocha, to się innych wtedy zabija, te wojny się dzieją. Czy my możemy odczytać w tych wszystkich znakach to, że należy być czujnym i że należy w tych znakach odczytywać nauczanie, przewidywanie Boga, że zasypiamy i widzimy tylko samych siebie, widzimy miłość swoją własną i dążymy do własnych celów i potrzeb, nie zwracając uwagi na innych ludzi, nawet żyjąc kosztem tych ludzi, zabierając im to, co oni tam mają.
Dobrze, dziękujemy bardzo.
Myślę, że tu warto przytoczyć dialog, który odbył się pomiędzy pewnym faryzeuszem a Jezusem. Myślę, że zdarzenie, które doskonale wszyscy pamiętamy, kiedy faryzeusz przyszedł i zapytał: Rabbi, które jest największe, pierwsze i największe z przykazań? I wtedy Pan Jezus odpowiedział, ja to nawet przy okazji którejś homilii żartobliwie powiedziałem, że nie zwrócił uwagi na pozostałych 15 przykazań, tylko na te dwa, miłości Boga i bliźniego. Więc tutaj to wezwanie jest dla nas najbardziej wiążące. Mamy kochać Pana Boga z całego serca, z całej duszy, z całego siebie, ale również kochać bliźniego jak siebie samego. I myślę, że tu jest bardzo ważna wskazówka, bo jeżeli my samych siebie nie lubimy, to nie będziemy potrafili drugiego człowieka kochać. Jeżeli my nie pokochamy Bożego obrazu w sobie, to nie będziemy potrafili pokochać tego obrazu w drugim człowieku i tego podobieństwa do niego. Jeżeli chodzi natomiast o objawienia w Fatimie, czy objawienia w Lourdes, czy w innych miejscach, to ja chcę od razu bardzo zdecydowanie powiedzieć, że jasny trzeba mieć ogląd, co jest objawieniem powszechnym, niezbędnym do zbawienia, a co jest objawieniem prywatnym, które może przyczynić się do zbawienia, ale wcale niekoniecznie wszyscy muszą to akceptować. I dlatego mocno podkreślam, że tym objawieniem powszechnym, koniecznym do zbawienia jest Słowo Boga, Stary i Nowy Testament. Natomiast objawienia prywatne, owszem, dla indywidualnej pobożności, indywidualnego zbliżenia się do Boga są jak najbardziej przydatne, ale nie są niezbędne do zbawienia.
Dziękujemy bardzo. Mamy kolejny głos. Słuchamy Radio Maryja. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Tylko wyciszamy radio, dobrze?
Chciałam się zapytać.
Jakie pani imię? Możemy?
Urszula z Polski Północnej.
Tak, pani Urszulo, słuchamy.
O włócznie świętego Maurycego.
To tak troszeczkę jest.
Pani Urszulo, drodzy radiosłuchacze, no przyznam szczerze, że nawet nie wiem, o co chodzi dokładnie. No może jakby pani nam wyjaśniła, to wtedy byśmy doszli do tego, o co w rzeczywistości chodzi.
Jest prawdopodobieństwo, bo cesarz Otton wręczył przy przyjeździe Bolesławowi Chrobremu tą włócznię.
Rozumiem.
I ona spoczywa w muzeum na Wawelu.
Tak.
I to jest ta włócznia, którą on uzyskał Maurycy od byłbym Pan Jezus przebity, prawda? Od krzyżowców i tak dalej, ale to są wszystko.
Jakkolwiek dzisiaj zatrzymujemy się
na adwencie jednak
nad Słowem Bożym przeznaczonym na pierwszą niedzielę Adwentu, więc takie dyskusje historyczne, no zwłaszcza trochę takie z zaskoczenia są tak trudne do podjęcia, bo trudno mieć wiedzę tak.
Trudno połączyć to z Adwentem.
Jak to, prawda, połączyć z czuwaniem? Trudno jest.
Tak
to
jest. Natomiast wiele jest takich rzeczy świętych, prawda, takich, bo mamy fragmenty krzyża umieszczone, czy różne są bardzo potrzebne też. Zresztą średniowiecze było takim czasem, kiedy to podnoszono do rangę wysoką tych rzeczy, no bo były te ślady. Człowiek zawsze chce mieć coś też namacalnego, prawda? Ale wspaniałym tutaj naszym prezentem od Boga jest Pismo Święte właśnie.
To jest przede wszystkim słowo, które Pan Bóg kierował do człowieka od zarania istnienia i które no, dzisiaj mamy nie jako księgę, która gdzieś cudownie spadła z nieba, nie jako księgę, która cieszy się największą poczytnością na świecie, ale jako księgę, która jest żywym słowem Boga, które On do nas kieruje. Zawsze to trzecioklasistom w szkole podstawowej przypominamy. Kiedy lektor czyta Pismo Święte z ambony, to sam Bóg do nas przemawia i to jest wielki dar. Czasami zastanawiamy się, jak usłyszeć ten głos Pana Boga do nas, jak się otworzyć na ten głos, a to jest właśnie ten głos. Ta niedzielna Eucharystia, w czasie której czytane jest Słowo Boga i to wydarzenie słowa odczytanego dzieje się w nas.
Ja trochę sprostuję, bo powiedziałem, że tą włócznią był Pan Jezus przybity. Tam prawdopodobnie był gwóźdź z krzyża, a Maurycy był wielkim rycerzem, męczennikiem III wieku, więc tutaj tak, a tak to potem... Wiem, że na pewno został podarowany przez Ottona dla Bolesława Chrobrego Króla, kiedy wizyta była ta sławna, prawda, w Gnieźnie. Tak. Ale mamy telefony następne, odbieramy. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy, kto jest z nami.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Mówi Teresa z Warszawy.
Prosimy Pani Teresu, tak?
Ja mam takie pytanie, czy my nie powinniśmy być bardziej czujni, bo czasem człowiekowi przychodzą jakieś takie genialne myśli, takie błyski i po prostu to tak jakby nie od samego siebie, tylko i później się przekonuje w życiu, że to jednak chyba jakby to było jakieś natchnienie, bo to znajduje potwierdzenie w życiu. Także powinniśmy być bardziej czujni, bo na przykład Chopin, to on powiedział, że pewne nuty, które pisał, to nie jego ręka, tylko że jego ręka była kierowana przez Pana Boga. A tam, gdzie on sam, no to takie bazgrały tylko wychodziły, że tak powiem, w cudzysłowie. To takie jest moje pytanie. A drugie mam takie pytanie, bo ja kiedyś w środkach przekazu w telewizji taki człowiek, który był w śmierci klinicznej, a on mówił, taki naukowiec, i on jakby tak rozmawiał z istotą wyższą, nie wiem czy z Panem Bogiem, w tej śmierci klinicznej, i powiedział tak, że tam jak on już przejdzie do wieczności, to będzie mógł kontynuować tą swoją pracę naukową, którą nie zdążył na ziemi. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby coś takiego się zdarzyło? Bo ja sobie tak myślę, że to jest u Pana Boga, to jest możliwe w ogóle, że daje później możliwość, co człowiek nie zdążył tu na ziemi pracować naukowo, to tam będzie mógł. No to tyle, takie moje pytanie.
To też czasami jest, żartuję trochę, ale taka pociecha dla tych leniuchów intelektualnych, którzy nie zdążą.
Będą mieli szansę nadrobić. Tak. Zostawiając żarty na boku, no rzeczywiście ta czujność jest nam bardzo potrzebna. Tutaj pani Teresa wspomniała o tym rodzaju natchnienia wielkich twórców. To się trochę różni, zdecydowanie się różni od natchnienia, pod wpływem którego autorzy Starego, Nowego Testamentu spisywali Boże objawienie. Ale rzeczywiście ta czujność jest w nas konieczna, byśmy byli otwarci na działanie Bożej łaski i przede wszystkim mieli oczy otwarte na znaki czasu, uszy otwarte na Jego słowo. Natomiast czy jest to możliwe, że będziemy mogli pracować poza granicą śmierci? Sam się nad tym zastanawiałem nieraz. Wydaje mi się, że jeśli to nam będzie potrzebne do szczęścia, takiego pełnego zjednoczenia z Bogiem, to pewnie tak. Często zadają małżonkowie pytanie, kiedy jedno z nich odchodzi, i mówią, czy ja zobaczę tę moją żonę poza granicą śmierci? Ja wtedy może tak na wyrost, ale mówię, jeśli Pan naprawdę ją kochał, to z pewnością tak. I myślę, że jeżeli są te rzeczy, które my naprawdę kochamy taką czystą, Bożą miłością, to te rzeczy będą kontynuowane. Pytanie, czy ta nauka i to studium będzie nam konieczne w tym niebie.
Zresztą to jeszcze jako kardynał Ratzinger, ojciec święty Benedykt XVI, w takim dziele zebranym teraz opisuje, że wszystko się opiera na tym, że ani oko nie widziało, ucho nie słyszało. I I skoro Pan Bóg jest tak wspaniałomyślny, to On stworzy taką przestrzeń, że człowiek będzie szczęśliwy. Co jest szczęściem człowieka? No, widzieć piękne pejzaże, bliskość Pana Boga, odczuwać kolory, smaki. Oczywiście będzie to inne ciało, inna nasza świadomość, ale będą wzmożone te wszystkie... Te, no, że tak powiem,
to doświadczenie nas, piękna, tak, dobra.
Tak jest, prawda? Maksymalne będzie, bo Pan Bóg jest maksymalny, bez ograniczenia. A jak to będzie wyglądało, no to jest prawie niespodzianka.
Ale właśnie, cokolwiek by nie mówić, to i tak jest z naszego punktu widzenia gdybanie. I domyślanie się rzeczy, które poznamy już tam, poza granicą.
Oczywiście, a święci są tego dowodem, że właśnie, bo skoro działają, orędują, prawda, za nami, mamy ich ślady tutaj, to niebo jest, bo oni tam są, prawda, i wszyscy zbawieni.
Ach, niebo na pewno jest. Tak. Ja się obawiam, właśnie nie obawiam się, jestem pewien również tego, że piekło istnieje, a to jest dużo poważniejsze zagrożenie.
Tak. I pewien, prawda, tutaj konkretny lęk dla niektórych. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, stała słuchaczka z Katowic.
Witamy.
Ja chciałam bardzo podziękować za tej pani, która mnie połączyła, czy osobie, która połączyła, i też za temat audycji przede wszystkim, i odnieść się do słów, które tutaj padły, oczekiwania, które tutaj właśnie przyjeżdżałam dzisiaj w Katowicach i widziałam na jednym z kościołów taki jakby no plakat rozciągnięty: dziękuj i czekaj. I tam było to słowo czekaj napisane, i powiem, że ono jest dla mnie, ma pejoratywne znaczenie, negatywne, bo mi się kojarzy jako taki, jako człowiekowi, powiedzmy, w każdym dniu, myślę, że w większości z nas, z takim czekaniem i nic nie robieniem, w sensie stop, dziękuj i stop. I ja tutaj raczej właśnie to słowo, które było i oczekiwanie, a już najbardziej czuwanie, jest najwspanialszym słowem, bo rzeczywiście czuwanie oznacza aktywność. My obserwujemy dookoła, jesteśmy czujni i przygotowujemy się, szczególnie właśnie teraz w tym czasie, całe swoje życie praktycznie powinniśmy zrewidować. Nie tylko chodzi o porządki w domu, w cudzysłowie, to jest taki symboliczny wymiar tego człowieczego przygotowania się, ale generalnie właśnie czuwanie, które nas zbliża do Boga, że my porządkujemy wszystkie dziedziny w naszym życiu. I tutaj chciałam właśnie tak trochę się odnieść do tego słowa, które jeszcze nie padło w programie dzisiaj, że czekaj jest słowem, którego się raczej nie używa, i tutaj chciałabym, tak powiem, zaprotestować jako parafianka, że to słowo czekaj jest dla mnie jest nieodpowiednie. Właśnie, że to czuwanie jest fantastycznym słowem, które nas aktywizuje i mówi, aha, musimy być ostrożni, i to, myślę, to słowo bardzo praktyczne, bo codziennie na każdym kroku musimy być czuwać, i to chodzi też o wszystkich nas dookoła, pod względem oczywiście w tym wymiarze nadejścia Chrystusa, ale czuwanie jest bardzo ważną cechą człowieka roztropnego i odpowiedzialnego, i to jest bardzo ważne słowo, i protestuję przeciwko słowu czekaj. I tylko tyle chciałam powiedzieć. Szczęść Boże i mam nadzieję do następnego.
Dziękuję Pani Marto.
Dziękujemy bardzo. To rzeczywiście jest ważna uwaga. Chociaż no pewno to są takie niuanse językowe oczywiście, ale oczekiwanie może rzeczywiście być, tak jak Pani powiedziała, może być bezczynnością, może być takim bez końca czekaniem na coś, co nigdy nie przyjdzie. I w związku z tym takie niebezpieczeństwo pojawiło się w pierwszych gminach chrześcijańskich. Paweł bardzo mocno napomina Tesaloniczan, którzy byli przekonani, że Jezus szybko przyjdzie, że jego paruzja nastąpi w bardzo krótkim czasie, i przestali robić w ogóle cokolwiek. Przestali pracować zawodowo, przestali w ogóle zaniechali jakiejkolwiek aktywności. Tymczasem, tutaj dziękuję za przypomnienie tego, Adwent jest dla nas takim czasem, który ma nas sprowokować do tego, byśmy oczekiwali spotkania z Chrystusem, ale na to oczekiwanie się przygotowali. I dobre jest to porównanie sprzątania mieszkania, sprzątania domu, takiego adwentowych porządków, po to, byśmy również te porządki zaczęli wprowadzać do naszego wnętrza. Nie tylko zewnętrze, ale również nasze wnętrze.
Kolejny głos, telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja. Halo, halo. Proszę bardzo, tylko proszę wyciszyć radio, dobrze? Jakoś taki głos. Proszę bardzo, słuchamy, tylko bliżej słuchawki.
Dobry wieczór, mam na imię Jan i chciałem poprosić księdza profesora, żeby wyjaśnił taką sprzeczność występującą w Ewangelii związaną z okresem Bożego Narodzenia. Otóż to nie jest, ja nie zauważyłem, to zauważył kiedyś taki słuchacz, który dzwonił się do Radia Maryja, do tej właśnie audycji, tam brał ksiądz, jakiś doktor biblista i słuchacz zauważył, że jeden ewangelista pisze, że po narodzeniu Józefowi objawił się anioł i nakazał natychmiast udać się do Egiptu, a drugi ewangelista pisze, że Maryja po tym okresie oczyszczenia udała się razem z Józefem i z Jezusem do świątyni w Jerozolimie i tam ofiarowała Pan Jezus został ofiarowany Panu Bogu, prawda? Także tu jest ewidentna sprzeczność. Może to ksiądz profesor jakoś wyjaśnić?
Panie Janie, nie ma tutaj sprzeczności, bo gdybyśmy potraktowali Ewangelię jako stenogram z życia Jezusa Chrystusa, to wtedy moglibyśmy się domagać od Ewangelii szczegółowych informacji na temat każdego dnia, każdego miesiąca, a nawet każdej godziny z jego życia. Ewangelie nie zostały spisane po to, aby przedstawić tylko i wyłącznie życiorys Jezusa Chrystusa albo życiorys świętej rodziny w tych pierwszych tygodniach, miesiącach, latach po narodzeniu Chrystusa. Celem Ewangelii było przekazanie tego i tylko tego, co człowiekowi jest konieczne do zbawienia. A więc Ewangelii, której treścią jest dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa. Dlatego mówimy o Ewangeliach, że to jest historia zbawienia. Nie historia, dokumentacja życia Jezusa Chrystusa, ale historia, która ma prowadzić do zbawienia. Dlaczego więc pojawiły się te, no jak pan zauważył, rzeczywiście ewidentne różnice. Po prostu dlatego, że każdy ewangelista pisał do określonej grupy odbiorców. Mateusz pisze do wspólnot, które są pochodzenia żydowskiego. Łukasz pisze do tych chrześcijan, którzy wcześniej byli poganami. Każdy z nich więc akcentuje i podkreśla inne elementy, które będą zrozumiałe dla odbiorców w ich kroczeniu ku zbawieniu. Ale to, powiem, jest taka trochę dłuższa dyskusja na temat charakteru Ewangelii, tego, czym Ewangelia jest, a czym, jakich informacji w Ewangeliach nie znajdziemy.
Dziękujemy bardzo. Mamy telefon kolejny. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, ja do audycji.
Tak jest, wispaj na antenie, szczęść Boże, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, mówi tak Teresa z południa Polski.
Prosimy.
Ja tak może nawiążę do czuwania z własnego, takie świadectwo chciałam dać, że Pan Bóg sprawia przebudzenie człowieka, tak, z takiego właśnie stanu snu, czyli człowiek się modli, uczęszcza na Eucharystię, przyjmuje nawet sakrament Jezusa w Komunii Świętej, jednak nie jest jakby, nie czuje tego sercem, czyli nie przeżywa w pełni wiary. I chciałam powiedzieć, że jest chwila, jest czasem moment, jedni to nazywają nawróceniem, tak, albo przebudzeniem, ja to nazwę. I ważne jest, żeby właśnie ten moment odebrać jako coś wyjątkowego i od tego momentu czuwać. Czyli Pan Bóg daje znaki, daje natchnienie do tego, żeby człowiek właśnie się przebudził i później też czuwał. I dlatego powiedziałam, że nawiązuję do swojego przeżycia, czyli tego przebudzenia i kontemplowania, powracania do tej chwili, kiedy zostałam jakby właśnie tak no, uduchowiona, czyli tak, tak, tak to jest, że człowiek przeżywa każdy kolejny dzień i nie może zapomnieć o Panu Jezusie. I to, myślę sobie, jest właśnie tym czuwaniem. Aczkolwiek jest to też takie zobowiązanie. Bardzo trudno jest człowiekowi wtedy, kiedy popełnia grzech, nie wiedzieć, że trzeba, znaczy nie wiedzieć, trzeba po prostu szybko jakby zrehabilitować, czyli spowiedź, i to jest takie właśnie i nawrócenie, zarazem czekanie, no i czuwanie. Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam i z Panem Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo. Myślę, że tym czuwaniem to powinno być naznaczone całe nasze życie. To nie tylko od tego momentu, w którym Bóg nas w jakiś szczególny sposób wezwał, czy pokazał nam drogę nawrócenia, ale każdy na swój sposób może ten czas adwentowy przeżywać w czuwaniu. Ważne jest, żebyśmy tego czasu adwentu nie ograniczyli tylko do tego takiego przygotowania zewnętrznego, ale byśmy to przygotowanie przenieśli na przestrzeń wewnętrzną, by ta czujność nasza była również w naszym wnętrzu.
Szukając Słowa Bożego, odbieramy telefony. Następne, bardzo prosimy. Proszę bardzo. Słuchamy. Halo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha.
Witamy.
Ja chcę, witam również, chcę zwrócić uwagę na słowa, które są z czytania z pierwszego listu do Koryntian. Mianowicie chodzi mi o mały taki fragment, w którym tutaj jest, są takie słowa. Bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was. Jest to werset szósty z tego fragmentu czytanego. Ja myślę, że to jest bardzo istotne, aby właśnie świadectwo o Panu Jezusie, świadectwo Jezusa Chrystusa w nas, ażeby ono było tak właśnie dalece utrwalone, żeby właśnie to, co by tyczyło się słów Pana Jezusa, kiedy właśnie, bo dzisiaj też jest odniesienie do oczekiwania, ale Pan Jezus powiedział w swoim nauczaniu też takie słowa, chcę zauważyć z Ewangelii według Mateusza, 7 rozdziału, 21 werset. Nie każdy, który mi mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. A więc jak dalece po prostu trzeba, aby to świadectwo właśnie Jezusa Chrystusa, właśnie Słowo Boże, to co dzisiaj właśnie ksiądz Sławomir Stasiak zwrócił uwagę właśnie co do i Starego, i Nowego Testamentu, ażeby właśnie to pragnienie właśnie czynienia woli Bożej było tak dalece w nas i po prostu przyjmowanie tego słowa, aby właśnie to utrwalenie tego świadectwa, aby pełnić wolę Bożą właśnie było takim naszym wielkim pragnieniem, żeby właśnie nie było takiego czegoś, że było mówione Panie, Panie, a po prostu z tą wolą Bożą jednak było jakieś rozminięcie się. Także to takie moje po prostu słowo pewnego tutaj włączenia się do tego tematu. Dziękuję uprzejmie z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo, panie Tadeuszu. Pozdrawiam moje rodzinne strony, bo ja z okolic Dzierżoniowa pochodzę, więc tym bardziej. Panie Tadeuszu, dziękuję za ten głos, bo chciałbym też dopowiedzieć, że to świadectwo Chrystusowe, zwłaszcza w ustach świętego Pawła, to jest po prostu Ewangelia. Ewangelia, która utrwaliła się pośród Koryntian. I o to właśnie chodzi, żeby ta Ewangelia coraz mocniej zakorzeniała się w naszym życiu.
I mamy jeszcze telefon. Jeden, bardzo proszę, słuchamy. Radio Maria. Prosimy. Na wieki wieków amen. Tylko pan wyciszy radio, dobrze? Bardzo prosimy, szybciutko. Tylko radio wyłączyć całkowicie. Tak.
Chciałbym się podzielić tylko, bo nie słuchałem od samego początku, Ryszard z Wrocławia, audycji. Mówiono było o czuwaniu, o życiu z Panem Bogiem.
O pierwszą niedzielę Adwentu przed nami.
Tak. I to jest, z tym absolutnie się z tym zgadzam i do końca, ale tak sobie, bo wiele rzeczy tak człowiek doświadczyłem w życiu z Panem Bogiem i jestem bardzo wdzięczny za to, że mogę dzisiaj tutaj podzielić się. Nie będę mu dużo czasu zajmował, tylko że Pan Bóg bardziej pragnie naszej obecności i naszego dobra i naszych spotkań z Nim niż my pragniemy. On zawsze jest gotowy i otwarty, by nas przyjąć w każdych okolicznościach, w każdej sytuacji życia, w jakiejkolwiek byśmy się nie znaleźli. Wystarczy, weźmy na przykład Piotra, który, powiedzmy, szedł do Pana po wodzie i zaczął tonąć. I Pan Jezus natychmiast go wyratował. Tak samo i w naszym życiu. My nie musimy po prostu, moim zdaniem, wielkich, powiedzmy, jest czasami trudno, Panie, pomóż mi, westchnąć do Pana, i On jest gotowy nam pomóc w każdej okoliczności życia, ale to musi być to pragnienie. To pragnienie, że mam ratunek u Pana Boga, że On jest tym, który zawsze mi pomoże, że w każdych okolicznościach, że nigdy mnie nie zawiedzie, bo sam powiedział przecież w swoim słowie, że choćby matka i ojciec cię opuścili, ja cię nigdy nie opuszczę. Nie wiem, jak bym zawiódł, jak bardzo bym upadł, jak pamiętam takie słowa, kiedy było bardzo mi ciężko w życiu i przeczytałem słowa kardynała Wyszyńskiego. On powiedział, gdybyś nawet całkowicie przegrał, zbierz się, zgarnij, zacznij od nowa, zacznij od tego, co w tobie jest z Boga. I te słowa tak bardzo było mi bardzo trudno wtedy i tak bardzo mnie trzymały przy życiu. I często je sobie wspominam, nawet teraz, kiedy czasami po prostu, czasami różne chwile są, tak czasami człowiek sobie chodzi, tak troszeczkę smutno może jest, ale wspominam sobie i to zawsze mnie dają mi taką, po prostu taki, można powiedzieć, zastrzyk, ale taką, że zawsze jest Pan, zawsze jest z otwartymi ramionami, jak dobry, wspaniały też i ojciec.
Taką siłę. Oczywiście, to rozumiem tak. Pana do końca. Dziękuję bardzo, bo czas ucieka, chcemy podsumowanie zrobić.
To
Bóg zapłać, bo tu słów brakuje na to, co Pan przeżywa i to piękne doświadczenie
tak.
Wiary.
Podsumując tę wypowiedź pana Ryszarda, można powiedzieć, że ona jest głęboko zakorzeniona biblijnie. Ta idea uprzedniości działania Boga w stosunku do nas. Bóg przecież z miłości nas stworzył. Myśmy nie byli żadną inspiracją dla Bożego aktu stwórczego. On dlatego, że kochał, dlatego nas uczynił, dlatego nas stworzył, nas i cały świat. A Paweł doda jeszcze mocniejsze słowa, że Chrystus umarł za nas, gdy my jeszcze byliśmy grzesznikami, a więc dokonał aktu odkupienia wtedy, kiedy my jeszcze pozostawaliśmy w stanie grzechu i nie dostąpiliśmy jeszcze odkupienia. Myślę, że właśnie ten czas Adwentu, czas oczekiwania, nie tylko tego zewnętrznego na święta Bożego Narodzenia, ale również tego wewnętrznego czuwania, przygotowania się na spotkanie z Chrystusem i na końcu czasów i w Jego uroczystości Bożego Narodzenia. Adwent ma temu służyć i my bądźmy ludźmi, którzy oczekują Zbawiciela, ale oczekują w czujności. A na koniec jeszcze programu chciałbym pozdrowić bardzo serdecznie mojego bratanka i jego żonę Marcina i Natalię. 11 dni temu urodził się kolejny członek rodziny Stasiaków, Jakub, i dlatego tym bardziej gratuluję i życzę wam, żeby zawsze święty Jakub miał go pod swoją opieką, a święty Michał Archanioł, którego figurę macie, niech was zawsze strzeże i zachowa od wszelkiego zła. Bądźcie otwarci, bądźcie gotowi i bądźcie czujni na spotkanie z Chrystusem.
Zapłać dziękujemy. Ksiądz profesor Sławomir Stasiak był dzisiaj naszym gościem i tłumaczył nam czytania Pisma Świętego najbliższą niedzielę, pierwszą niedzielę Adwentu, przypomnijmy, 3 grudnia. Dziękujemy. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo Ojcu, dziękuję wszystkim radiosłuchaczom Radia Maryja i życzę błogosławionego czasu, radosnego oczekiwania.
Dziękujemy bardzo.